Miałeś szczęść Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pilich. Proszę Państwa, ja od kilku dni, teraz mamy 11, więc od 7 przynajmniej, jestem bombardowany, głównie zresztą z polskojęzycznych mediów, no i czasami polskich też, bombardowany atakami, krzyczącymi tytułami. Si wzywa do porzucenia juana, do porzucenia handlu w dolarach na rzecz handlu w juanach. To jest, powiedzmy sobie, to jest taki standard. Tak zwany polski standard. Polskojęzyczny standard. Co z tego jest prawdą? Nic. Znaczy, prawdy jest może 5%, bo tak jak Reuters sam twierdzi, si lobbował za używaniem juana w handlu zamiast dolara amerykańskiego, i twierdził, że Chiny w pełni wykorzystają szanghajską giełdę nafty i gazu jako platformę do przeprowadzenia rozliczeń w juanach w handlu gazem i ropą. Czyli to jest lobbowanie, to jest czysto gospodarskie lobbowanie za swoimi rozwiązaniami. Jakie to są rozwiązania? No więc tutaj oczywiście powinienem tak naprawdę mówić o internacjonalizacji juana, o umiędzynarodowieniu juana, bo to jest jakby klasyczny przykład sposobu na właśnie wzmocnienie pozycji juana na świecie. Pozycji RMB na świecie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że gdy w 2009 roku chyba to było, Komitet Centralny KPH zdecydował o tym, że chińskie władze powinny rozpocząć pracę nad upowszechnieniem używania juana na świecie, no minęło 13 lat. Prawie. I co? No i powiedzmy sobie, że efekty tego są, jeśli mierzyć to takimi interwałami, jak powiedzmy sobie kadencyjność prezydentów amerykańskich, czy kadencyjność polskich prezydentów, czy francuskich, no to to jest oczywiście dużo. Natomiast jeśli to mierzyć kategoriami chińskimi, a tak się powinno mierzyć, to oczywiście to jest początek początku. Tutaj by pasowało takie chińskie powiedzenie, że każda długa droga rozpoczyna się od pierwszych kroków. To właśnie, te pierwsze kroki to jest te 13 lat. Można by powiedzieć, że to jednak wolno idzie. Tylko że chciałem zwrócić uwagę, znaczy ta internacjonalizacja Jana idzie stosunkowo wolno, aczkolwiek to wszystko zależy od tego, jak się na to patrzy, bo tutaj w przypadku umiędzynarodowienia Jana to nie jest tak, że coś się będzie działo z roku na rok. Mogłyby się niektóre rzeczy dziać stosunkowo szybko w Chinach samych, gdyby nie pandemia. Chciałem zwrócić uwagę na to, że e-rachunki w Chinach zostały jakby zastopowane przez epidemię Wuhan. Przez tą plagę, która no, została, czy została, wszystko jedno, czy została stworzona, czy realna, powiedzmy sobie, że to jest wtórna sprawa. Natomiast władze chińskie wykorzystały tą plagę, no ale były i koszty tego. Wykorzystały in plus, ale były i koszty tej plagi, a mianowicie właśnie kosztem tej plagi bardzo istotnym było wstrzymanie e-płatności, szerzej rozumianych niż tylko płatności elektroniczne telefonem, zdecydowanie szerzej rozumiane. Więc ten zamysł nie legł w gruzach, tylko po prostu czeka na swój comeback, na odrodzenie, przede wszystkim sprzedaży detalicznej, bo na razie ta sprzedaż detaliczna szoruje po ziemi. Generalnie sfera usług musi się podnieść w Chinach, żeby można było znowu wystartować, tym razem już dalekosiężnie i dalekowzrocznie, nie tylko z płatnościami w samych Chinach, ale również z transgranicznymi płatnościami w juanach. Więc tutaj sytuacja, znaczy ten jeden element płatności, rozszerzenia płatności w RMB na cały świat, jakby został zdewastowany przez epidemię. I efekty epidemii, które mamy również w tej chwili. Czy efekty epidemii? Efekty działań różnych grup lobbystycznych, głównie żydostwa światowego, bo one się jakby podszyły pod tą epidemię i zdewastowały to one, to rynki finansowe zdewastowały światowy handel. I co do tego nie mam wątpliwości, ponieważ w tym siedzę, no, od kilkunastu lat. Widzę to, obserwuję i nie, dla mnie nie jest to żadną nadzwyczajnością, że tak się dzieje. Jednym ze sposobów na internacjonalizację juana jest właśnie wykorzystywanie go w coraz szerszym stopniu w handlu międzynarodowym z różnymi krajami, z bardzo różnymi krajami, poczynając od Rosji na północy, skończywszy na właśnie poprzez kraje ASEANu, skończywszy na relacjach właśnie z krajami Zatoki Perskiej. No, w tym przypadku, krajów Zatoki Perskiej, no to tam wchodzą w grę olbrzymie pieniądze, bo przecież ta ikonografika z pierwszej części, którą przedstawiałem, nie zawiera na przykład pozycji gazu z Kataru. No, a to jest gazu skroplonego zresztą z Kataru, a to jest jedna z niezwykle ważnych pozycji, kilkadziesiąt miliardów dolarów. Wprawdzie w dłuższym okresie czasu, ale jednak. Czyli innymi słowy, orkiestra, a zwana internacjonalizacją juana, czyli umiędzynarodowieniem juana, to jest gra na bardzo, bardzo wielu różnych instrumentach, w różnych krajach, w stosunku do różnych spraw, różnych zagadnień. To jest cała gama barw, dźwięków, które wydobywają się z różnych miejsc świata i brzmią różnie, z różnym natężeniem, jak to zwykle w orkiestrze bywa, dużej symfonicznej. No to mi umiędzynarodowienie, no to właśnie dla mnie to porównanie umiędzynarodowienia do orkiestry symfonicznej jest świetnym przykładem, dlatego że tych instrumentów jest cała fura. Instrumentów, na których grają chińskie władze, aby doprowadzić do sytuacji, w której chiński juan będzie jakby stawał się znaczącą, coraz bardziej znaczącą walutą światową. Znaczy, tym bardziej znaczącą, im większe znaczenie gospodarcze będą miały Chiny. A co do tego, że Tak będzie w najbliższych latach. To nie ulega wątpliwości, bo to, że rozwój gospodarczy Chin nieco zwolnił, nieco spowolnił, to nie zmienia postaci rzeczy, iż w przyszłości, niedalekiej myślą przyszłości, ten rozwój gospodarczy znowu wystartuje, tylko że mając o wiele bardziej twarde podstawy. Tym razem wewnątrzchińskie. Wewnątrzchińskie. Czyli Pekin lobbuje za używaniem juana w handlu z Arabią Saudyjską, ale czy w ogóle w handlu z krajem Zatoki Perskiej, ale to jest lobowanie, a nie robienie czegoś, przepraszam, na siłę, tak jak w przypadku Amerykanów. Amerykanie zagrozili, że przeciwko Rijadowi wystawią te groźby związane z prawami człowieka. Przepraszam. Śmieszne to, ale pokazuje różnicę między delikatnym lobbowaniem Pekinu, a wchodzeniem w butach do meczetu przez Amerykanów. No i tak to. I tak to właśnie wygląda. To tylko kilka uwag związanych z wizytą Xi na Bliskim Wschodzie. Dziękuję, do usłyszenia.